Dzień dobry, tutaj Śląska Opinia na żywo. Ja nazywam się Sebastian Pypłacz.
Ja nazywam się Magda Kwaśniak.
To jest 19.30, więc poniedziałek, więc wracamy już trochę do tego trybu poniedziałkowego po tych perturbacjach okołowyborczych i powyborczych. Jeżeli ktoś nie słuchał naszego podcastowego podsumowania wyborów samorządowych, to polecamy w podcaście Śląska Opinia na Spotify, Apple Podcast i YouTube i na stronie śląskaopinia.pl.
Zgadza się tam trochę o wyborach samorządowych z perspektywy lokalnej i śląskiej, bo zbliżają nam się ekscytujące drugie tury na Śląsku, ale o tym właśnie usłyszycie w podcaście. Dzisiaj myślę, że zahaczymy o temat wyborów samorządowych pod kątem krajowym i tym, co z nich wynika, co wynikać może, jak możemy czytać te wyniki. Ale chyba na początek skupimy się na czymś innym, na temacie, który przyćmił atak Iranu na Izrael, co wydawało się absolutnie niemożliwe, a jednak...
Konwencję Prawa i Sprawiedliwości samorządową i pewnie jeszcze kilka innych wydarzeń. A to temat, który też związany ze Śląskiem, ale nie z Górnym, ale z Dolnym. Rzadko zaglądamy na Dolny Śląsk. Dzisiaj się wybieramy nie tak daleką podróż w głęboką otchłań tweetów Jacka Protasiewicza.
Ja bym powiedziała, że to jest bardzo daleka podróż, taka, której człowiek nie wraca taki sam.
To jest
sam.
Prawdziwe jądro ciemności.
Tak, to bardzo ładne nawiązanie, tak, tak, zdecydowanie. No cóż, no Jacek Protasiewicz rozpoczął bardzo niepokojącą aktywność twitterową wczoraj, czyli w niedzielę, i postanowił w tą niedzielę po prostu przykuć uwagę wszystkich. Nawet trudno mi jest zacząć od jakkolwiek opowiadać o tym, co robił Jacek Protasiewicz na Twitterze, więc może go przedstawię.
No właśnie, zacznijmy od tego, bo to chyba nie jest już taka super znana postać jak kiedyś.
Chyba nie, ale dalej jest postacią aktywną politycznie, obecnie związaną z PSL-em, wcześniej związaną z Platformą Obywatelską.
Bardziej z tą Koalicją Polską, bo on jest członkiem Unii Europejskich Demokratów, czyli taki, nawet PSL ma swoją przystawkę.
No to ciekawe, widzisz. No, no dobrze, no ale to w mojej świadomości rzeczywiście zakodował się jako osoba, która jest związana z PSL-em, ale na pewno jest związany z trzecią drogą, co było widać także w kampanii samorządowej, ale do tego jeszcze za chwilkę na pewno wrócimy. Dostał stanowisko wicewojewody dolnośląskiego, natomiast tu już możemy mówić w czasie przeszłym, ponieważ aktualnie wicewojewodą dolnośląskim już nie jest, o czym poinformował dzisiaj Donald Tusk. No i utrata stanowiska jest bezpośrednim efektem jego działalności właśnie niedzielnej, więc wyobraźcie sobie, jakie to musiały być tweety, skoro z dnia na dzień pozbawiły pana Protasiewicza pracy.
Ale to też dla tych, którzy osoby pana Jacka nie znają, nie jest pierwszy taki wybryk, bo nomen omen, 10 lat temu pan Jacek Protasiewicz też był bohaterem skandalu na lotnisku, który, jak wielu się domyśla, wywołany był podobnym czynnikiem. Tam wtedy miał spożyć, zdaje się, 2 kieliszki wina, czy takie wino w samolotu, więc takie jeden kieliszek sobie, więc niektórzy mówili 2 butelki, a to po prostu były 2 kieliszki, ale to coś spodu innego. No i wyzywał celnika na lotnisku w Frankfurcie hasłami typu Heil Hitler i Raus.
No, można powiedzieć...
I to było takie chyba pożegnanie, pierwsze pożegnanie się Jacka Protasiewicza z polityką, albo przynajmniej zejście z, no, z tej takiej pierwszej ligi.
No, co cię nie zabije, to cię wzmocni, bo pan Protasiewicz wrócił, ale nie wiem, czy z tego, co się wydarzyło wczoraj, będzie jakiś powrót, ponieważ Jacek Protasiewicz po pierwsze zaczął się chwalić dość ostentacyjnie swoim związkiem z niejaką panią Darią, która także jest związana z trzecią drogą, więc mamy tutaj taki aspekt matrymonialny w tle tej afery. Pani Daria, myślę, że mogliście o niej nie słyszeć, ale to jest osoba, która no, zasłynęła z doniesienia na Oskara Szafarowicza na Uniwersytecie Warszawskim. Dzięki temu doniesieniu pan Szafarowicz stanął przed komisją dyscyplinarną. Cała sprawa była no, konsekwencją, że tak powiem, udziału pana Oskara z Okiem Młodych w sytuacji związanej z synem posłanki Felix. No i poza tym, że chwalił się tym związkiem z tą, że Darią, zaczepiał ludzi bardzo wielu. Moim ulubionym chyba starciem było starcie Jacka Protasiewicza z Robertem Mazurkiem. Jacek Protasiewicz w bardzo obcesowych słowach zwrócił uwagę, że no, insynuował, że Robert Mazurek jest pod wpływem alkoholu na swoich porannych rozmowach, które prowadzi rano w RMF-ie. Mówił jakiś, znaczy pisał jakiś żarty, że te wszystkie kolorowe koszule w kwiaty Roberta Mazurka mają od tego faktu odwrócić uwagę. Ponadto starł się z samym panem właśnie Szafarowiczem, co do którego no, pojawiły się jakieś insynuacje i żarty na tle seksualnym. W całą sprawę została zamieszana pani ministra Kotula, która została wywołana przez Oskara Szafarowicza w związku z tym, że no, piastuje stanowisko mające no, zapewnić równość płci kobiet i mężczyzn, w ogóle nie, ma działać przeciwko dyskryminacji, no to Oskar Szafarowicz ją, prawda, wywołał. Pani Kotula no, krytycznie odniosła się do słów Jacka Protasiewicza, jak chyba wszyscy wczoraj, a to jest chyba nawet lekkie niedopowiedzenie. No i czemu o tym wszystkim w ogóle... Tak,
myślę, że warto tutaj zatrzymać się przy panu Oskarze, młodym działaczu Prawa i Sprawiedliwości, który chyba pierwszy raz w życiu dostawał lajki od wszystkich stron politycznych po tym, jak no mówiąc brutalnie i poetycko zaorał Jacka Protasiewicza, mówiąc, że nie, żeby zabrał na dzisiaj w poniedziałek swoją partnerkę na kolosa z prawa rolnego, bo jeżeli są w PSL-u, to prawo rolne im się może przydać.
O, nie widziałam tego, akurat to mnie ominęło, ale musicie mi to wybaczyć, tych tweetów była naprawdę cała masa. Myślę, że żeby pojąć rozmiar tego wszystkiego, co się wczoraj wydarzyło, po prostu musicie odpalić Twittera, nazwisko Protasiewicz znajdziecie tam w trendach.
Znajdziecie tam bardzo dużo muzyki, Kult, Bob Marley, Jam, bo tam pomiędzy tymi tweetami pojawiała się muzyka, albo w tych tweetach.
Tak.
Bo jest na przykład filmik z Bobem Marleyem i taką bardzo ekspresywną kamerą.
Zgadza się. Jest trochę bujania się w rytm muzyki.
Reggae. Szczęście nie polskiego reggae, bo to trzeba by zalegalizować.
Ja myślę, że cała ta wczorajsza sytuacja, wiesz, jakby kwalifikuje się pod tą delegalizację.
Ale chyba najlepiej bawiła się w tym wszystkim Anna Maria Żukowska.
Zdecydowanie. I była moją... Jakby ja mam love-hate relationship z Anną Marią Żukowską, z przewagą hate, ale to love wynika z jej działalności internetowej, która czasami jest po prostu zabawna. I wczorajsze komentowanie przez Annę Marię Żukowską całej tej sytuacji w takim tonie, jakby to rzeczywiście komentowała wybuch wojny na Bliskim Wschodzie, było, no, myślę, że dość zabawne. No i zacytuję też Annę Marię Żukowską, bo też miałam takie wczoraj przemyślenia, że to jest niesamowite, że ten portal, Twitter w sensie albo X, jak kto woli, ja się dalej nie przestawiłam, jest za darmo, a zapewnia nam tyle rozrywki. No ale oczywiście cała ta sytuacja jest skądinąd przykra, no bo jak wszyscy podejrzewają, najprawdopodobniej cała aktywność Jacka Protasiewicza była spowodowana no, po prostu alkoholem, mówiąc krótko. No i no, wyglądało to jak po prostu jakiś powtarzalny schemat. Zresztą, kiedy Izabela Bodnar, do której jeszcze wrócimy, napisała, że tu chyba nie jest czas na Sejm RP, do czego też jeszcze wrócimy, i że pan Protasiewicz musi wygrać walkę ze swoimi demonami. Sam zainteresowany odpowiedział, że ma pani rację, muszę zająć się sobą i nie zamierzam podejmować ewentualnie przypadającego mi mandatu poselskiego. No bo właśnie, cała ta imba z Protasiewiczem, ona ma swoje jakieś takie reperkusje polityczne.
Jeżeli próbowaliście kiedyś zrozumieć fabułę serialu Lost albo Twin Peaks, to myślę, że tutaj jest podobnie.
Tak.
I tak samo dziwnie.
Zgadza się. I teraz to przedstawimy. Otóż wspomniana pani Izabela Bodnar zmierzy się w drugiej turze z Jackiem Sutrykiem o fotel prezydenta Wrocławia.
Pani Izabela Bodnar jest obecnie posłanką na Sejm.
Zgadza się. Jest posłanką trzeciej drogi. Jeżeli pani Izabela Bodnar wygra z Jackiem Sutrykiem, co wcale nie jest takie oczywiste, a pan Protasiewicz na pewno tutaj nie pomaga, mandat po niej przypadający przypadnie panu Protasiewiczowi. Jak zapowiedział pan Protasiewicz, raczej tego mandatu nie obejmie, chociaż jak wiadomo w polityce nigdy nic nie wiadomo.
W tym momencie tak zapowiedział. To.
Tak. Jest w tym momencie w takim stanie świadomości, że zapowiedział, że jednak tego mandatu nie obejmie. No i okej, tylko że jeżeli nie obejmie mandatu pan Protasiewicz, to mandat ten przypadnie pani Natalii Gołąb, która obecnie jest radną Sejmiku Dolnośląskiego i nie zgadniecie, kto wejdzie na miejsce Natalii Gołąb do Sejmiku Dolnośląskiego. Jacek Protasiewicz. Więc Jacek Protasiewicz zabezpieczył się na trzech frontach. Nie dość, że jest wicewojewodą, to jeszcze
był, już nie jest wicewojewodą.
Już nie jest, ale dalej ma szansę na dwa sympatyczne, myślę, stanowiska i nawet jeżeli nie obejmie mandatu w Sejmie, nie w Sejmiku, tylko w Sejmie, to myślę, że jednak się skusi na ten Sejmik, także tak czy inaczej jego droga jest zabezpieczona, a wszystko to zależy od pani Izabeli Bodnar i jej sukcesu, no w którym, tak jak wspomniałam, Protasiewicz nie pomógł, ponieważ on występował ramię w ramię z panią Izabelą Bodnar na przeróżnych konferencjach. Krążą zdjęcia właśnie po X-ie, gdzie stoi z takim banerem z napisem Izabela Bodnar. No a sama kandydatka na prezydentkę Wrocławia odcina się od słów Protasiewicza, mówi, że z przykrością obserwuje jego ostatnią aktywność, no i podkreśla, że nie był i nie jest członkiem jej sztabu wyborczego. No tylko co z tego, nie? W sensie jakby krótkie skojarzenia są już poczynione. I niestety myślę, że to może pani Bodnar zaszkodzić, a i tak jej zwycięstwo stało pod znakiem zapytania.
Tak, jeszcze z takich wątków gdzieś pomiędzy, bo dzisiaj ta sytuacja zaczęła się prostować o godzinie 14. O godzinie 14 pan Jacek Protasiewicz jeszcze zajmował nas swoją twórczością internetową.
Tak, i jeszcze pełnił swoje stanowisko, chociaż już nie pojawi się w pracy.
Tak. Ale dzisiaj nad ranem, pan Jacek Protasiewicz też udostępnił zdjęcie z kolegami z Platformy Obywatelskiej, wrocławskiej zdaje się, i napisał, że co prawda dwie osoby z tego zdjęcia nie żyją, ale on zna jeszcze wiele ciekawych historii o tych, którzy żyją.
No klasyczna, można powiedzieć, sytuacja, mleko się rozlało i już chyba było oczywiste dla pana Protasiewicza, że nie da się go uratować, no to trzeba było wymyślić jakąś inną koncepcję. No na tej podstawie możemy powiedzieć, że na pewno krzywda mu się nie wydarzy, ale zobaczymy.
Pojawiła się też jeszcze piosenka, bo tak przewijam i my jednak lubimy muzykę, więc też...
Zależy jaką, jeżeli pytasz o reggae, to niekoniecznie.
Nie, no to Beatles też się pojawili.
O kurczę, no.
When I'm 64, piosenka.
Ile to się człowiek, prawda, kultury nauczy, przeglądając Twittera.
Tak, wolne tłumaczenie tekstu, że kiedy będę się starzał i tracił włosy, wiele lat teraz, ciągle będę wysyłał do ciebie moją walentynkę.
Czy to jest zapowiedź tego, że ta aktywność się nie zakończy?
Przepraszam. Życzenia urodzinowe i butelkę wina.
Okej. Okay. No mam nadzieję, że jednak butelkę wina pan Protasiewicz sobie z tego tekstu podaruje. I po prostu, tak jak powiedziała pani Izabela Bodnar, wygra walkę ze swoimi demonami. Myślę, że to jest coś, czego można mu życzyć.
Tak. Przejdziemy do poważniejszej polityki.
Ale właśnie najlepsze jest to, że z całej tej dramy jednak wyszła jakaś poważna polityka, tak? No bo tutaj Wrocław to jest jednak dość ciekawa walka w skali kraju. Myślę, że Wrocław i Kraków to są dwa takie miasta, które najbardziej nas interesują. Paradoksalnie nawet mniej nas interesowała chyba Warszawa, bo jednak ten wynik był od początku dość oczywisty. A we Wrocławiu i w Krakowie nie jest. Więc zobaczymy, jak tam będzie. Ja uważam, że jeżeli Jacek Sutryk wygra reelekcję, to znaczy, że jakby w polityce nie ma rzeczy, których nie da się wybaczyć.
Ja myślę, że jeżeli myślałbym o obstawianiu, to nie obstawiałbym ani Wrocławia, ani Krakowa. Tam są tak zacięte walki w tym momencie, że wszystko się właściwie może wydarzyć. bo Łukasz Giba i ta cała kampania, którą ze strony Koalicji Obywatelskiej jest to, co wobec niego. No właśnie nie jestem pewny do końca, czy tak powiem, mu przeszkadza, czy przypadkiem mu nie pomaga.
To jest dobre pytanie. No wiesz, zawsze komitety podejmują pewne ryzyko, próbując prowadzić kampanię w tak negatywny sposób.
Słuchaczom, bo Koalicja Obywatelska Krakowska, chociaż właściwie Ogólnopolska, próbuje zlepić Łukasza Gibałę z Prawem i Sprawiedliwością. Pojawił się taki spin polityczny, czy taka plotka, że wiceprezydentem u Łukasza Gibały może zostać była pani, brakuje mi nazwy, zajmująca się edukacją w Krakowie.
Kuratorka.
Kuratorka oświaty, Barbara Nowak?
Barbara Nowak, zgadza się. To jest ta pani, która się przewracała na rowerze.
Wiecie, to nie na naszym uniwersum, musiałem sobie poukładać te nazwiska i te funkcje.
Akurat Barbara Nowak jest bardzo znaną osobą. Wszystkie, jeżeli kiedykolwiek słyszeliście cokolwiek kontrowersyjnego, co powiedział jakikolwiek kurator oświaty, to na 99,9% była to pani Barbara Nowak, która ostatnio też miała pewną aferkę matrymonialną, bo wypłynęły jej maile z niejakim panem Terleckim. Także dużo się dzieje ogólnie z takich pobocznych tematów politycznych, można powiedzieć, które wiadomo, że gdzieś tam zajmują świadomość wyborców mimo
tak,
wszystko.
To warto odnotowania, że właśnie po wycieku tych maili ta dwójka mających się ku sobie, przynajmniej według maili, na jakimś spotkaniu przywitała się bardzo chłodno, co odnotowało wiele mediów.
Tak, no ja nie chcę się śmiać z treści tych maili. Uważam, że one nie powinny wypłynąć. Jedyną rzeczą, która nas powinna z tych maili zajmować, to jest kwestia nepotyzmu, która rzeczywiście w tych mailach się pojawiła, była kwestia załatwiania stanowisk rodzinie i okej, cała reszta mnie, no, nie interesuje z takiego punktu widzenia, że uważam, że nikogo nie powinna interesować, nie powinna stać się przedmiotem debaty publicznej. Niemniej pani Nowak myślę, że jednak nie zostanie wiceprezydentką Krakowa, wbrew temu, co mówi Koalicja Obywatelska i sądzę, że to by się nie mogło wydarzyć nawet w sytuacji, w której wygrałby kandydat naprawdę z Prawa i Sprawiedliwości, a warto zaznaczyć, że pan Gibała nie jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Po prostu Prawo i Sprawiedliwość w Krakowie zachęca do niegłosowania na jego kontrkandydata, co zostało odczytane jako poparcie, no i jest to forma poparcia, ale pana Gibałę popiera m.in. środowisko związane z partią Razem, w przeciwieństwie do Nowej Lewicy, czyli mamy sytuację trochę taką jak w Katowicach. Razem swoją drogą, Nowa Lewica swoją drogą.
Wracamy do Sejmu?
Możemy wrócić tak do Sejmu.
Jest
tak.
Bardzo naokoło. W zeszłym tygodniu Sejm żył właściwie jedną sprawą w kilku wymiarach, czyli ustawami do spraw, raczej ustawami związanymi z legalizacją aborcji albo dekryminalizacją aborcji. Bo tych ustaw i tych zakresów było wiele. W efekcie nie było tak, jak wielu się spodziewało, że koalicja pokłóci się i na przykład któryś z projektów zostanie odrzucony. Wszystkie przeszły do drugiego czytania i trafią do nadzwyczajnej komisji do spraw aborcji.
Tak. No i no w zasadzie tyle możemy powiedzieć o tym, jak wygląda postęp prac nad spełnieniem zapowiedzi koalicji 15 października, no wyłączając trzecią drogę. No problem był taki, że to do samego końca nie było pewne, czy wszystkie te projekty przejdą do drugiego czytania, ponieważ w trzeciej drodze nie było dyscypliny partyjnej, każdy mógł głosować tak jak chciał i na przykład pan Marek Sawicki, czyli no taki naczelny konserwatysta z PSL-u zapowiadał długo i bardzo dobitnie, że zagłosuje przeciwko. Zapowiadał, że zagłosuje przeciwko także projektowi trzeciej drogi i prawdę mówiąc nie sprawdzałam jak ostatecznie było, ale generalnie rzecz ujmując Marek Sawicki odmawiał podjęcia jakiejkolwiek dyskusji na ten temat, bo uznał, że dyskutowanie nad, tutaj cytat, zabijaniem dzieci, no nie jest, nie leży w jego moralności. Także ta sytuacja tak, się rzeczywiście
ale
wahała.
Ale jest inny konserwatysta, który w ostatniej kampanii wyborczej, w której startował i został posłem, zapowiadał, że nie będzie się bał zagłosować i poprzeć takich projektów.
Jest to Mateusz Morawiecki.
A, nie, o, to też.
Ojej, przepraszam, to nie, ja myślałam, że
nie,
do tego
zmierzasz.
Nie, no,
Roman Bierczyk, oczywiście, z ulubieniec.
A, no tak.
Który zaginął gdzieś. No, kurczę, no, po
wolne
prostu, no,
wziął
nie mógł,
po prostu
nie mógł się
przypadkowo.
Pojawić, no.
Przypadkowo wziął wolne. Ale ja tak. Oglądałam wywiad z Krzysztofem Bosakiem dla kanału Zero, który trwa ponad 2 godziny, ale widać w nim, że Konfederacja już rozpoczęła kampanię europejską. Niemniej tam zapytany Krzysztof Bosak, który kiedyś rzeczywiście współpracował z Romanem Giertychem, o to, jak Roman Giertych zagłosuje jutro w tych kontrowersyjny z tego punktu widzenia głosowania.
Dygresja mała. Tak, pojawiły się też w sieci ich wspólne zdjęcia z kulis Tańca z Gwiazdami. Polecam zgooglować.
O, widzisz. No Krzysztof warto. Bosak też właśnie mówił o tym, że dla niego to było cenne doświadczenie, ten Tańc z Gwiazdami, także w ogóle ten wywiad też spoko można sobie posłuchać. Czasami dobrze sobie przypomnieć, że Krzysztof Bosak jednak ma dziwne poglądy. No i w każdym razie Krzysztof Bosak tam powiedział, że ma nadzieję, że Roman Giertych zagłosuje słusznie. No ale nie zagłosował w ogóle, bo w ogóle go nie było, w ogóle postanowił nie stawać przed tym wyborem. Ja prawdę mówiąc nawet bym go nie winiła, gdyby zagłosował przeciw. Przecież wszyscy znają jego poglądy. To jeżeli kogokolwiek możemy obwiniać za to, że Koalicja Obywatelska ma jeden głos mniej za, to możemy obwiniać za to Donalda Tuska, którego wciągnął na listę, a nie Romana Giertycha.
Ale mógłby się też pomylić, jak Mateusz Morawiecki na przykład. Mateusz Morawiecki, proszę Państwa, zagłosował, powiem, za odrzuceniem projektów, ale potem bardzo szybko na Twitterze przypomniał sobie, że przez miesiąc temu powiedział, że jest za. Więc napisał, że się pomylił.
Ja, biorąc w obronę pana Mateusza Morawieckiego, powiem, że...
Projektów tu było tyle, że już nie wiedziałem.
To po pierwsze, a po drugie, nie mówię tego miesiąc temu. Ja wiem, że w polskiej polityce tak się wydaje, ale to było pół roku temu, bo to było po wyborach październikowych. Także to już trochę czasu racja, minęło, można racja, się zapomnieć. To wiesz, jakby Mateusz Morawiecki nie słynie z tego, że pamięta o tym, co mówił w mediach, więc tym bardziej po pół roku to myślę, że może być trudne. No ale ostatecznie rzeczywiście zagłosował przeciwko, a co ciekawe, i uważam, że jest to bardzo ciekawe, Jarosław Kaczyński wstrzymał się od głosu. Jednocześnie umożliwiając przejście projektu dotyczącego powrotu do kompromisu aborcyjnego do drugiego czytania. Także chyba jednak ktoś w Prawie i Sprawiedliwości wyciąga wnioski z podstawowych błędów ostatnich 4 lat.
No tak, myślę, że to jest po prostu takie oddanie trochę pola i poczekanie i trzymanie kciuków za tym, żeby koalicja się jednak pokłóciła nad tymi projektami.
A jest na to spora szansa, mimo tego, że wspomniana już dzisiaj Anna Maria Żukowska przyszła do Szymona Hołowni z kwiatami, z przeprosinami i kwiatami, które zapowiadała, no bo przypomnijmy, że pani Anna Maria Żukowska dość nieelegancko się zachowała na Twitterze, pisząc wulgarnie do pana Hołowni, że ma wyjść z tym spokojem. No i zapowiedziała, że go przeprosi, przyjdzie z kwiatami, jeżeli ten rzeczywiście będzie po wyborach, tak jak zapowiedział, procedował wszystkie projekty ustaw dotyczących aborcji. No i przyszła i goździki zaniosła, jakąś taką mieszankę kwiatów, ale podobno marszałek lubi goździki, więc były tam też goździki. Ja też lubię goździki. To jest coś, co nas łączy, widzisz. Zawsze coś, tak, coś ponad podziałami można znaleźć.
Jeszcze wracając do składu komisji, bo to też nawet ciekawe, że przewodniczącą komisji jest Dorota Łowoda z Koalicji Obywatelskiej, ale w prezydium zasiada jeszcze Urszula Nowogórska z PSL-u, Anna Maria Żukowska z Lewicy, Ewa Szymanowska z Polski 2050 i Kalina Bosek z Konfederacji. Czyli same kobiety. A cała komisja liczy 27 członków, w tym 25 kobiet.
Bardzo fajny jest to skład. Znaczy, nie, no generalnie uważam, że jeżeli już dało się zrobić coś z kwestią aborcji, jednocześnie nie robiąc niczego, to zrobili to najlepiej jak mogli, dodatkowo wpuszczając to do tej komisji, pozwalając tej komisji pracować kobietom o skrajnie różnych stanowiskach, gdzie myślę, że no na pewno Karina Bosak jest przeciwna wszelkim liberalizacjom aktualnie panującego prawa. Z kolei PSL może mieć w swoich szeregach członkinie, które są zwolenniczkami powrotu do kompromisu aborcyjnego. No a Lewica, no to wiadomo.
Żeby tak pojasnić, to tych dwóch panów zagubionych to z Koalicji Obywatelskiej. Koalicja Obywatelska ma 9 miejsc, 11 osób jest z PiS-u, po 2 z PSL-u i z Polski 2050, dwie osoby z Lewicy i jedna z Konfederacji.
Jest to tylko pani Karina Bosak, tak?
Tak.
Okej, okay. No to no dobrze. No
może byłyby dwie tylko.
Tylko, że nie ma.
Tylko, że nie ma. No.
Tylko, że nie ma. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale rzeczywiście potencjał na kłótnie dalej jest spory, zwłaszcza na kanwie no, słabego wyniku, który zanotowała Lewica w ostatnich wyborach samorządowych i pod tym kątem wybory do sejmiku mają znaczenie, bo no, dają kolejne argumenty trzeciej drodze do tego, żeby się jakoś z Lewicą siłować i tą walkę nawet wygrywać. Plotki są takie, że trzecia droga żąda oddania jednego z resortów przez Lewicę. Ma to być albo resort polityki społecznej, nie pamiętam pełnej nazwy, wybaczcie, jest długa, albo resort związany z szkolnictwem, nauką.
Tak, i to pewnie temat, o którym sobie więcej porozmawiamy w przyszłym tygodniu, tak wiele na to wskazuje, że jeszcze w tych kolejnych dniach wiele się w tym temacie wydarzy, bo też ciągle wracają głosy, że ministra klimatu i środowiska z trzeciej drogi właśnie też może za chwilę stracić swoje miejsce pracy.
Czy nie jest opcja, że szykuje nam się rekonstrukcja i nie byłoby to nawet nic dziwnego, gdybyśmy rozmawiali półtorej roku później. Tak mniej więcej już po tym, jak pan Szymon Hołownia zamieni się z Włodzimierzem Czerzastym, ale rozmawiamy pół roku po wyborach, w zasadzie jeszcze krócej po uformowaniu rządu, bo 4 miesiące zdaje się, no trochę ponad 4 miesiące. Mhm. I jest to dość dziwne, tym bardziej, że jeszcze rząd nie zdążył posprzątać tego, co miał posprzątać. Bo oczywiście, tak jak rozmawialiśmy wielokrotnie, ten rząd jest rządem takim chwilowym, który ma po prostu załatwić pewne rzeczy. Zresztą to też przyznała Anna Maria Żukowska, że te osoby nie mogą pozostać na tych stanowiskach i prawdopodobnie będą gdzieś tam miały swoje miejsca w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Bo tego już Anna Maria Żukowska nie powiedziała, ale ja powiem, potrzebują nagrody za tą ciężką pracę, którą wykonali. I to nie jest ironia, nie? Jakby to nie jest łatwe brać na siebie niepopularne decyzje, jak to zrobił chociażby pan Sienkiewicz, abstrahując od tego, jak te decyzje oceniamy. No, także no, nie byłoby to dziwne, gdybyśmy już byli po okresie wielkich rozliczeń i wielkich zmian, ale jeszcze chyba nie jesteśmy w tym momencie, a już nie, mówimy o rekonstrukcji rządu.
W okresie wielkich negocjacji myślę, że wszystkie partie teraz są bardzo zniecierpliwione, jak wystartować do wyborów europejskich. Pewnie najwięcej pewności i stabilizacji w tym względzie jest w Prawie i Sprawiedliwości, chociaż też niekoniecznie, bo chociaż ten temat trochę ucichł, to jednak długo wracał, czy politycy Solidarnej Polski znajdą swoje miejsce na listach Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego, to na przykład 2 miesiące temu nie było jeszcze tak oczywiste. Wydaje mi się, że w tym momencie niewiele się zmieniło, poza tym tylko, że ta sprawa trochę ucichła, przykryta przez te, powiedzmy, że przygotowania do negocjacji ze strony koalicji 15 października.
Spojrzałeś na mnie z takim zmęczeniem, jak to powiedziałeś. Rozumiem to zmęczenie. To jest rzeczywiście jakieś takie irytujące nazwa, ale wszystkich nie trzeba wymieniać, przynajmniej dzięki niej. Tak, no ja myślę, że ten temat w samej Zjednoczonej Prawicy nie ucichł i chyba nie ucichnie. W sensie wydaje mi się, że jednak suwerenna Polska ma dużo więcej zbieżnych interesów z Konfederacją, zwłaszcza w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Tylko pytanie brzmi, czym przekona do siebie Konfederację, bo to tutaj niesuwerenna Polska jakby startuje z pozycji silniejszego, tylko z pozycji silniejszego w tych wyborach startuje Konfederacja, która myślę, że może zrobić naprawdę bardzo dobry wynik w tych wyborach i która już tą kampanię, tak jak wspomniałam, zaczęła, co widać po wypowiedziach medialnych liderów i nie tylko liderów, chociażby w programie, nie wiem, Roberta Stankiewicza, Roberta? Nie pamiętam, pana Stankiewicza, tak powiem. O, Andrzej, dziękuję ci bardzo. Siódmy dzień tygodnia przedstawiciel Konfederacji raczej nazywał temat aborcji tematem zastępczym, wspominając o Zielonym Ładzie, wspominając o pakcie migracyjnym i tak dalej, więc myślę, że to już nam pokazuje, w którą stronę, w jaką retorykę będzie szła Konfederacja i co ważne z perspektywy suwerennej Polski, Konfederacja jest w tym realnie autentyczna. W sensie myślę, że jeżeli ktoś ma jakieś hasła antyunijne, pro-polexitowe, to jest to Konfederacja. I właśnie a propos polexitu, w tym wywiadzie Krzysztofa Bosaka, o którym wspomniałam, Krzysztof Bosak został zapytany przez Roberta Mazurka, stąd ten Robert mi się wziął, czy jest zwolennikiem polexitu. No i odpowiedział tak oględnie, że jest zwolennikiem niepodległości Polski? Jakoś tak. Użył jakiegoś takiego górnolotnego sformułowania w każdym razie. Co sugeruje, że to nie jest tak daleka perspektywa dla Konfederacji. Sam Bosak przyznał, że chociażby Korona Brauna chciałaby takiego polexitu. W sensie są tak entuzjastycznie nastawieni. O, takiej perspektywy.
Zakładam, że nie cała Konfederacja o tym jest tak bardzo przekonana do tego, że polexit jest dla Polski opłacalny. Jakoś tak mam takie jakieś poczucie, że tak to nie jest tak do końca jednolite środowisko, jak nam się czasem wydaje. No ale myślę, że na pewno ta kampania, która już się zaczyna i trochę przyćmiewa tą drugą turę wyborów samorządowych, no będzie bardzo opierała się na skrajnych emocjach strachu przed wojną, strachu przed migrantami, strachem przed Zielonym Ładem.
Myślę, że
trzy tematy tak, takie.
Zdecydowanie i myślę, że nawet ten Zielony Ład może trochę przyćmić całą resztę, chociaż no przecież z takiego racjonalnego punktu widzenia pewnie ten temat bezpieczeństwa powinien być dla nas ważniejszy, no ale sytuacji myślę nie poprawia fakt, że Parlament Europejski przyjął pakt migracyjny, co prawda Donald Tusk zapowiedział, że Polska się na ten pakt migracyjny w takim kształcie nie zgodzi, podobne zdanie ma Lewica, mówiąc, że no, Polska powinna mieć jakąś taką ochronkę ze względu na to, że już przyjęła na siebie ogromną falę migracji, tylko że z Ukrainy. No ale myślę, że to będzie temat, który będzie na pewno grzany przez Konfederację i ja w ogóle sądzę, nie wiem co ty o tym sądzisz, że te wybory do Europarlamentu będą trudne dla Koalicji Obywatelskiej zwłaszcza, bo Koalicja Obywatelska nie jest partią, która może być hura optymistycznie proeuropejska, bezkrytycznie proeuropejska, o tak powiem, a z drugiej strony nie może być partią, która zbyt wyraźnie wytyka, że na coś się nie zgadza.
Chyba się nie zgodzę, ja mam też w głowie ostatnie wypowiedzi Donalda Tuska o pakcie migracyjnym. No myślę, że będzie próba wejścia trochę na to pole prawicy, ale myślę, że Koalicja Obywatelska mogłaby zostać w tym hura optymizmie i utrzymałaby liczbę mandatów, którą posiada teraz w Parlamencie Europejskim. Nie powiedziałbym, że powtórzyłaby wynik z poprzednich dwóch wyborów, w sensie samorządowych i parlamentarnych, ale myślę, że liczbę mandatów by utrzymała.
No i ja sądzę, że jednak wyzwaniem dla nich będzie takie lawirowanie, bo z jednej strony, no wiesz, jakby to nie jest autentyczne.
Ale patrz, jak Koalicja Obywatelska jeszcze wtedy właśnie europejska szła do wyborów, przytuliła część lewicy, no i to sama nazwa europejska, to wskazywała na ten jednak taki prointegracyjny kierunek i wtedy już ta narracja była taka, musimy ratować Europę. Wydaje mi się trochę przedwcześnie, że ona bardziej potrzebna byłaby teraz. No i trochę to będzie zależeć od tego, jak te listy się pokładają. Wiemy już, że i Koalicja Obywatelska, i Lewica, i zdaje się Konfederacja zgłosiły już swoje komitety. Oczywiście muszą jeszcze zebrać podpisy, przejść tam różne etapy formalne. No ale to zgłoszenie komitetu to jest jakimś takim sygnałem wysłanym w świat. Chyba Lewica w ogóle była pierwszym komitetem zgłoszonym.
I chyba trochę przedwcześnie nawet, bo nie wiem, czy to nie wynikało z takiego żalu po prostu Włodzimierza Czarzastego, że Koalicja Obywatelska ostatecznie wzięła Nowej Lewicy na swoje listy w wyborach samorządowych, bo Włodzimierz Czarzasty mówi, że tego żalu nie ma, że on jakby rozumie każdą decyzję polityczną, nikt nie ma do nikogo pretensji, ale jednocześnie mówi, że no cóż, no gdybyśmy startowali razem, no to wtedy PiS miałby jeszcze mniej sejmików. Czyli no jednoznacznie obarcza jakby o tą porażkę koalicji. Chociaż no tutaj w tych wyborach każdy wygrywa i każdy przegrywa, nie? Jedynym pewnym przegranym jest tutaj Lewica. Jakby to nie ulega żadnej wątpliwości. I Śląscy Regionaliści. Ale...
O, bo to ja chciałem ten temat zahaczyć jeszcze tak szybkim ruchem, ponieważ dobra. W wyborach do Europarlamentu zarejestrował się Komitet Wyborczy Ślązoki Razem.
Po co? Po co? W sensie, ja bym bardzo chciała, żeby ktoś mi kiedyś przedstawił jakiś taki sensowny program partii regionalnych, w którym jest coś więcej niż kwestie związane z dziedzictwem kulturowym Śląska. To jest oczywiście bardzo ważne, nie? Ale jakby ustawą o mniejszości etnicznej, no nie zorganizujemy całego życia publicznego, nie? I to jest to.
Ja chyba, żeby tak nakreślić te emocje, jakie w tych wyborach będą, pozwolę sobie przeczytać kilka nas komitetów. Muszę się poprawić, że pierwszym komitetem zgłoszonym był Komitet Koalicji Obywatelskiej, Lewica była druga.
A widzisz, czyli jednak.
Czyli jednak.
To wiesz, parę akcji.
Ale jest, jest Konfederacja Propolska, jest Komitet Bezpartyjnych, czyli tej przystawki Konfederacji. Konfederacja Wolność i Niepodległość, ale to nie bezpartyjni samorządowcy, tylko ci bezpartyjni chyba od nieważne.
Bezpartyjni, okay.
Kongres Nowej Prawicy, Normalna Polska, Normalny Kraj, Nowa Nadzieja, Polexit, Strajk Przedsiębiorców, Polski Interes Narodowy, Prawica, Prawo i Sprawiedliwość, o to jest, Ruch Jedności Polaków, Ruch Naprawy Polski, Samoobrona Rzeczpospolitej Polski, Stronnictwo Ludowe, Ojcowizna, Ślązoki Razem, Wolna Europa, Bezpartyjni Samorządowcy, bo tutaj Normalna Polska w Normalnej Europie, to będzie chyba... to się komplikuje sytuacja. Głos Silnej Polski, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy, to jest ten komitet ostatni Konfederacji. Polexit, Najwyższy Czas, to chyba Korwin-Mikke, czy nie? I Ruch Dobrobytu i Pokoju i Związek Słowiański.
Tak.
Nie tylko czystych, dziwnych komitetów się zarejestrują do końca, to będzie śmiesznie.
Tak, też tak sądzę. No a poza tym jednak mamy dużą przewagę tych komitetów, które nawiązują do narracji eurosceptycznych, tak to ujmę, no chociaż te polexitowe komitety to już jest antyeuropejski przekaz na pewno. No, trudno tu mówić o sceptycyzmie. No ale rzeczywiście to pokazuje jakiś ton, w jakim będzie prowadzona ta kampania i obawiam się, że mimo tego, że te wybory wcale nie są najważniejsze, oczywiście zachęcamy do chodzenia na każde wybory, ale to nie jest tak, że to są wybitnie ważne wybory i to nie ma co mówić, bo jak jeszcze raz usłyszysz, że to są najważniejsze wybory po 89 roku i to przy takiej okazji,
ale to jest
po prostu...
Jak tam mówiliśmy, dogrywka to będzie.
Tak, to będzie dogrywka, zgadza się.
Breaking news. Jacek Protasiewicz jest ciągle na pierwszym miejscu najpopularniejszych tematów na polskim Twitterze, ale Izrael spadł na szóste, ponieważ Fame MMA goni do góry.
Aha, okej. Okay. Czyli tak wygląda stan polskiego Twittera. No dobrze. No ale na Bliskim Wschodzie ostatecznie na ten moment przynajmniej żadnego dynamicznego rozwoju sytuacji nie ma. Zawsze warto obserwować, co się tam dzieje. Ale no nie jest to jakieś, nie wiem, dynamiczne, więc można to zrozumieć. No a
tak,
wracając
myślę, do
tutaj...
Bliskiego Wschodu też wrócimy w przyszłym tygodniu. Też myślę, w przyszłym tygodniu trochę, jak już przebrniemy przez wybory samorządowe, to trochę wrócimy do takich tematów szerszych. Mówię ogólnie w naszych podcastach, niekoniecznie naszych transmisjach na żywo. Tak chciałem tylko zaznaczyć, że w tym tygodniu jeszcze będziemy rozmawiać, zapraszam do słuchania podcastu, z co najmniej dwójką kandydatów, którzy są w drugiej turze, ale może więcej zdążymy.
No Tak, tak, bo to został ostatni tydzień rzeczywiście tej samorządowej, mówiąc kolokwialnie, naparzanki, a za chwilę wracamy na główne tory krajowe. No i właśnie chciałam skończyć swoją myśl, że patrząc na te zarejestrowane komitety, wydaje mi się, że ta kampania będzie, mimo tego, że te wybory są mniej ważne, dużo ostrzejsza niż kampania parlamentarna. Chociażby z tego względu, ile radykalnych ugrupowań, znaczy ugrupowań, nawet nie ugrupowań, grup po prostu stara się w tych wyborach zarejestrować.
Zmierzając do brzegu, przygotowałem, dawno nie było kącika poezji.
O nie. Czy to tym razem będzie Jacek Protasiewicz?
Nie, Leszek Balcerowicz. Ach, to jednak taki, szukałem czegoś pozytywnego, znalazłem coś pozytywnego. Ja bym chciał zasugerować wszystkim, żeby się zastosowali do tego, co pan Leszek Balcerowicz chce nam przekazać.
No, czekam w takim razie.
Na Okęciu, po powrocie z Nowego Jorku. Tam były wykłady, spotkania i intensywne spacery. Dziś pojeżdżę na rowerze.
No. No i super. To jest rzeczywiście świetna rada. Myślę, że najlepsza, jakiej udzielił Leszek Balcerowicz tak, w trzeciej RP. No cóż, no to w takim razie poszłabym na rower, ale nie pójdę, pójdę na autobus. I co? No odpocznijcie od internetu, czasami też od polityki, chociaż nic się ostatnio w niej jakoś szczególnie nie dzieje, a jednocześnie dzieje się dużo.
Kiedy idziecie na imprezę, paradoks. To wyłączcie sobie Twittera.
Tak, pisz,
media,
nie pisz.
Media społeczności.
To jest główne takie przesłanie chyba z dzisiaj.
Tak. Zapraszamy za tydzień o 19.30 do słuchania naszych podcastów codziennie na Apple Podcast, YouTube i Spotify i na stronie internetowej Śląskiej Opinii. Śląskaopinia.pl. Ja nazywam się Sebastian Pypłacz.
Ja nazywam się Magda Kwaśniak.
I do usłyszenia za tydzień.
To był podcast zrealizowany przez Stian Media.